Gość dnia Radia Gdańsk.
W naszym studio Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Marszałku.
Dzień dobry.
Zacznę może od cytatu. Kto w 2011 roku wypowiedział te słowa? Konfrontacja z ministrem Rostowskim jest swego rodzaju próbą sił. Dla wielu burmistrzów, wójtów, prezydentów jest testem na to, jak ważny dla warszawskich decydentów jest nasz głos. Być może odwołanie się do wyborców będzie najlepszym wyjściem.
Nie wygram w żadnym konkursie.
Nie wygra pan? Ale jak pan sądzi, czy to był polityk PiS, czy to był polityk innej opcji politycznej?
Za chwilę się dowiadę od pana.
Dobrze, powiem panu i naszym słuchaczom. To powiedział prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, a powiedział to po tym, jak minister finansów, pan Wincent Rostowski, ogłosił cięcia w projektach budowy dróg. Dlaczego pytam? Wczoraj zarząd województwa zorganizował konferencję, gdzie krytykował wypowiedzi rządu na temat wydawania pieniędzy przez samorządowców. I panie marszałku, takie pytanie, czy to nie jest tak, że jakaby władza rządowa w Warszawie nie była, to samorządowcy będą ją zawsze krytykować?
Pytanie zaczepne. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jest półprawdy pana stwierdzeń, czy też zaczepce, jako że jeżeli chodzi o jedną z tych najważniejszych dla nas dróg, bowiem mówimy o S6, to po tym obcięciu drogi te były nadal. Te odcinki, mówię, między Koszalinem a Bożym Polem na 9 i 10 miejscu listy w programie budowy dróg krajowych i autostrad i dodawało pewne finansowanie. Natomiast obecny rząd przesunął te odcinki na pozycję 139, 140 i 141, na 148, a więc nie ma żadnych szans, żeby była droga S6 w tym odcinku.
Ale wejdę panu w słowo, jeśli mogę. Czy pan wie, jakie tam jest natężenie ruchu dobowe? Ja dysponuję danymi z roku 2015. Później badań nie wykonywano. Czy pan wie, jakie tam jest natężenie ruchu?
A co to ma wspólnego z pozycją na liście?
To ma wspólnego tyle, że może są ważniejsze odcinki dróg. Może ma to uzasadnienie merytoryczne, dlaczego na ten odcinek nie ma pieniędzy.
Rozumiem, że po nadejściu rządów PiS ruch nagle zmalał i dlatego można było przesunąć na sam koniec listy. To jest ciekawe, ale nie będę polemizował, bo nie odpowiedziałem panu na to, jakie jest natężenie ruchu.
Natomiast to ja
teza, że zmalała kilkukrotnie, bo tylko tak można byłoby uzasadnić to przesunięcie, wydaje się bardzo ekscentryczne.
Panie marszałku, to ja powiem i panu, i naszym słuchaczom. Między Lęborkiem a Słupskiem przejeżdża w ciągu doby 7300 pojazdów. Między Elblągiem a Gdańskiem w ciągu doby 18-19 tysięcy. No i chyba tutaj jest widoczna różnica.
Ja panu na to odpowiem w ten sposób. Gdy firma Bechtel w 90 roku miała analizować natężenie ruchu na trasie Gdańsk-Tczew pod budowę przyszłej autostrady A1, stwierdzono, że jest to około 8,5 tysiąca pojazdów i to kompletnie nie nadaje się do budowy autostrady. Jeżeli jednak porównać te dane, które były in statu nascendi, czyli wtedy, metodologia jest podobna do tej, którą zastosował pan. Dopiero wybudowanie tej drogi spowoduje zwiększenie ruchu na tym odcinku, co udowodniła eksplicite droga A1. Argument trochę chybiony.
To są, ja panu podałem i naszym słuchaczom dane z badań wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
Ale ja z nimi nie polemizuję. Ja tylko stwierdzam, że w 90 roku natężenie ruchu na przykład na trasie Gdańsk-Tczew było tylko 8 tysięcy i to nie nadawało się do budowy autostrady A1. Gdyby posłuchać tych danych, do dzisiaj nie mielibyśmy autostrady A1. Próbuję porównać tą samą błędną metodologię, którą zastosowano do autostrady A1, do tego odcinka S6, o której pan mówi.
W 2010 Donald Tusk, może jeszcze o droga, w 2010 Donald Tusk wspierał Platformę Obywatelską w wyborach samorządowych i rzekł pod hasłem: nie róbmy polityki, budujmy drogi. No, 2 tygodnie po wyborach właśnie minister Rostowski ogłosił cięcia. Samorządowa Polska wrzała, Rafał Dudkiewicz chwilę później pisał listy. Nie przypominam sobie, żeby samorząd Pomorza wówczas protestował. Pan protestował wtedy przeciw decyzjom pana ministra Rostowskiego?
Nie, nie protestowałem.
No dlaczego?
Dlatego, że droga S6, o której przed chwilą mówiliśmy, znalazła się na liście, która była dofinansowana i która gwarantowała budowę tej drogi. A ja jestem pomorskim samorządowcem. To, co ja myślę, to jest moja prywatna sprawa. To, co ja mówię, to dotyczy tylko moich kompetencji. Notabene, panie redaktorze, w naszym zarządzie nie zajmuję się sprawami drogowymi, ale proszę dalej pytać o to, czym się nie zajmuję.
Wiedzę pan ma. Zapytam więc może regionalny program operacyjny. Dlaczego RPO dla Pomorza wynosi 1,9 miliarda euro, a dla województwa śląskiego 3,5 miliarda euro?
Współczynnik
berliński.
Czy
rząd Platformy i PSL nie mógł podzielić korzystniej tych środków?
To nie rząd Platformy i PSL dzielił, tylko Komisja Europejska.
Chodzi o wsparcie oczywiście.
Jakie wsparcie? Przepraszam, mówmy jasno.
Można było lobbować i można było rozmawiać też z naszymi rządzącymi, prawda?
Panie redaktorze, współczynnik berliński, wzór berliński, na podstawie którego to algorytmu oblicza się wielkość alokacji na poszczególne województwa, nie podlega lobbingowi ani żadnej reklamacji. Matematyka jest trudno reklamowalna, jest obiektywna. Wzór berliński mógł być tylko, jakby to powiedzieć, modyfikowany, jeżeli chodzi o podział wewnątrz wynegocjowanej sumy. Suma była praktycznie wynikająca z algorytmu, natomiast kształt tych pieniędzy, odpowiadający oczywiście nowym politykom unijnym, mógł być indywidualnie negocjowany i przez rząd, i przez poszczególne województwa. Oczywiście w zakresie odpowiednio większych kompetencji rządu i zdecydowanie mniejszych kompetencji samorządów.
Teraz o wydatkach. O ile na Pomorzu one idą nieźle, to są regiony, gdzie jest bardzo słabo, na przykład warmińsko-mazurskie czy kujawsko-pomorskie. Według NIK wskaźnik certyfikacji wynosił 15%, a na Pomorzu dochodzi do 50%. Ocena jakby tutaj jest różna w wydatkowaniu tych pieniędzy. Skąd takie różnice zdaniem pana?
Panie redaktorze, w programach zarządzanych przez rząd, myślę o Polsce cyfrowej i innowacyjnej gospodarce, jest jeszcze gorzej niż w przykładzie z województwem warmińsko-mazurskim. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że 2 września na konwencji wyborczej PiS-u premier Morawiecki powiedział, że we wszystkich urzędach wojewódzkich, gdzie rządzi koalicja PO-PSL, środki unijne wydatkowane są gorzej niż te wydatkowane centralnie przez rząd. No popełnił tutaj 2, mam nadzieję, tylko błędy, a nie kłamstewka. Po pierwsze, w urzędach wojewódzkich rządzą przedstawiciele rządu pisowskiego, a więc chodzi o urzędy marszałkowskie, no ale znajomość takich subtelności ustrojowych możemy panu premierowi darować. Jest przecież bankowcem i historykiem, a nie ustrojowcem. Po drugie, akurat województwo pomorskie najlepiej w kraju, powtarzam to po raz kolejny, najlepiej, pozycja numer 1 w kraju, kontraktuje środki unijne, a wobec z tego kwantyfikator wielki zastosowany przez premiera Morawieckiego, że wszystkie urzędy wojewódzkie, jest podwójnie nieskuteczny. A po drugie, odnosząc się do warmińsko-mazurskiego, wydatkowanie środków unijnych to nie jest wyścig na czas albo na odległość. Chodzi tylko o to, żeby zdążyć zasadą N+3, czyli w odpowiednim czasie w przyjętej strategii wydatkowania środków unijnych zdążyć i żeby nie oddać albo nie dostać korekty na wydatkowanych środkach unijnych. Województwo warmińsko-mazurskie przyjęło inny niż my sposób wydatkowania środków i dlatego porównywanie w czasie biegu, jaki osiągnął rezultat na mecie, jest odbieraniem im prawa do posiadania własnej strategii biegu.
Ale to tak jak i w innych przypadkach. zostawmy może warmińsko-mazurskie.
To dlaczego w Poisiu tak zwaną gąbkę wyciągnięto, czyli rozpaczliwe nawoływania ministra Kwiecińskiego o to, żeby byle jakie projekty zgłaszać do finansowania w programie Infrastruktura i Środowisko, no bo brakuje już rządowych programów.
Codziennie słyszymy o różnych rządowych programach. Wczoraj słyszeliśmy też o programie...
A widział pan jakieś na własne oczy?
...dla Śląska. Wie pan co? No, panie marszałku, partia Prawo i Sprawiedliwość na przykład mówiła, że wprowadzi 500+, tak? Mhm. I wprowadziła. Mhm. Widzimy to na własne oczy. Pan widzi ten program?
Niektórym daje 500+, po to, żeby nam wszystkim po 800 zł wyjąć z kieszeni, bo 300 to obsługa tego całego systemu. Po to, żeby dać swoim wyborcom albo kreować klasę wyborców, zabiera wszystkim po 800 zł.
Panie marszałku, fakty są takie, program jest, na który wcześniej nie było pieniędzy.
Ale ja się nie muszę entuzjazmować, tak jak
nie, nie ma tutaj wśród nas entuzjazmu. Rozmawiamy sobie na temat tego, co zostało wprowadzone przez rząd i polityków, których pan krytykuje.
Zgadzam się, zostało wprowadzone wydatkowanie środków unijnych, a nie zbieranie i tworzenie środków pieniężnych, szczególnie, że nadchodzi kryzys i te pieniądze, informuję o tym, pisowców nie rosną na drzewach.
Nie rosną. Przychodzą z większych wpływów z VAT.
Tak, ale nie 200 miliardów, jak to uprzejmie zechcieli byli powiedzieć, lecz 6-9, jak to twierdzi Unia Europejska na podstawie eurostatowskich danych.
Panie marszałku, może porozmawiamy o pieniądzach tutaj w samorządzie naszym. Teraz wydatki na zdrowie. Ma być nowy blok operacyjny na Zaspie. Wydatki na zdrowie są na różne urządzenia wydajecie, tak? Kupujecie sprzęt do placówek, ale czy... Tu nie powinny być wydatkowane środki własne, szpitali, NFZ, a nie samorządu?
Bardzo chętnie, panie redaktorze, byśmy to robili, gdyby procedury medyczne były prawidłowo wycenione i pozwalały na przykrycie wszystkich kosztów, łącznie z amortyzacją. Skoro tak nędznie rząd PiS-u wycenia procedury medyczne, że musimy dokładać i z własnych środków, i ze środków unijnych, to wykonujemy to. I nie tylko zakupujemy sprzęt, jak był uprzejmy pan redaktor powiedzieć, ale wybudowaliśmy cały szpital w Słupsku. Bardzo poważnie przemodelowaliśmy wszystkie szpitale. Na Zaspie to jest ponad 80 milionów. Gdynia, Kościerzyna zostały bardzo poważnie przemodelowane. Wejherowo. Właściwie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ręką samorządu województwa, tam szpitale ulegają modernizacji. Oczywiście jakość służby zdrowia dla odbiorcy, czyli dla pacjenta, jest ciągle niezadowalająca. Ale powtarzam raz jeszcze, dopóki procedury medyczne nie będą prawidłowo wycenione, jakiekolwiek pieniądze przez nas włożone w ten system będą pieniędzmi za małymi. A przypomnę, że w ciągu ostatnich lat wydaliśmy na system zdrowia z własnych pieniędzy i unijnych miliard złotych, okrągły miliard złotych.
Panie marszałku, mówimy o szpitalach, służbie zdrowia. Do pana pytanie, czy pan był na oddziale urologii szpitala na Zaspie? No wczoraj przed tym szpitalem była konferencja prasowa, ogłaszaliście między innymi budowę, mówiliście o budowie nowego bloku. Ale czy pan był na tym oddziale? A czy ktoś pana informował? Jak wygląda ten oddział?
Uprzejmie pana informuję, że służba zdrowia to także nie jest materia, którą się zajmuję, ale jak widzę, z chęcią peregrynuje pan właśnie te materie, którymi się nie zajmuje. Ale bardzo chętnie będę na to odpowiadał.
Panie marszałku, to nie jest peregrynacja, ja pytam w imieniu naszych słuchaczy. A dlaczego pytam? Bo tam mamy... Widok tego oddziału jest dosyć przerażający. Mamy stare łóżka, zniszczone, niedomalowane ściany w salach chorych, niedomykające się drzwi w toaletach. I dzisiaj, teraz, przed chwilą pan powiedział, jakie pieniądze zostały wydane na ten szpital. A to jest stan z lat 80. Dlaczego tak jest, niech pan powie?
Dlaczego procedury medyczne przez rząd PiS są niedoszacowane i ciągle tych pieniędzy brakuje.
Oczywiście, wy macie pieniądze.
Że będziemy to robili, ale musi być jakaś stratyfikacja wydatków. Zawsze pan znajdzie nieszczęśliwy przypadek osoby, osób bądź pomieszczeń czy całych oddziałów, które są jeszcze nieremontowane czy nieinwestowane. Jeżeli byśmy zrobili urologię, znalazłby pan inny przykład. I ja to nie próbuję w formie kontrataku przedstawić, tylko chcę, włączając się w ten tok pana narracji, powiedzieć, pieniędzy jest przeraźliwie mało. My nad ludzkimi wysiłkami, rezygnując z innych potrzebnych, choćby drogowych inwestycji, na które nas nie stać, łożymy już ponad właśnie miliard na służbę zdrowia.
Właśnie dlatego pytam, dlaczego są zapowiedzi oczywiście budowy nowego bloku za ponad 80 milionów złotych, tak? A dlaczego nie można wydać, nie wiem, 800 tysięcy, żeby poprawić sytuację na tym oddziale? Jest to, ten sztandar jest wizytówką, moim zdaniem, samorządu, tak?
Ja się nie upieram. Ma pan oczywiście ze społecznego punktu widzenia rację, ale proszę zwrócić uwagę, że nie można tego robić chaotycznie. My wdrażamy strategię przyjętą przez Sejmik, a więc przez regionalny parlament, zwaną Zdrowie dla Pomorza, gdzie są przedstawione inwestycje, które powinniśmy w pierwszym, drugim, trzecim rzędzie wykonywać. My realizujemy tę inwestycję zgodnie z strategią. Ale dzięki za zwrócenie uwagi.
Właśnie, panie marszałku.
Przekażę tę informację i pochylimy się.
Tak, to my czekamy na informację zwrotną, którą
proszę
niezwłocznie przekażemy słuchaczom Radia Gdańsk.
Jasne.
Panie marszałku, jeszcze jedno pytanie. Chodzi o przekop Mierzei Wiślanej. Czy nadal samorząd województwa pomorskiego uważa, że to jest inwestycja zła, szkodliwa, która jest i niepotrzebna?
Znowu używa pan niepotrzebnie kwantyfikatora wielkiego, co znaczy zła. Gottlob Frege powiedział, że nie można mówić o dobrym człowieku, bo może być dobry człowiek do mokrej roboty, więc kontekst aksjologiczny jest zawsze wymagany. W związku z tym, jeżeli mówimy o przekopie Mierzei, to ona jest zła z punktu widzenia ekonomicznego i tak to ocenialiśmy.
Rosjanie twierdzą, że to będzie po prostu naruszenie ekologii, zniszczenie środowiska naturalnego.
Mnie nie interesuje stanowisko rosyjskie, mnie interesuje stanowisko, które my podjęliśmy i uważam, że inwestycja za miliard, która ma doprowadzić do powstania właśnie rozbudowy portu, który obecnie 100 do 200 tysięcy ton przeładowuje i żeby nie była stopa zwrotu tej inwestycji 500 lat wymyślono na końcu, że będzie przeładowywał tyle towarów, co port w Gdyni, co jest raczej abstrakcyjnym założeniem, ale musiało się w biznesplanie zgodzić. Przyzna pan, że z punktu widzenia ekonomicznego jest nieco nieuzasadnione. Poza tym głębokość tego toru wodnego, konieczność ciągłego jego pogłębiania powoduje, że możliwość szerokiej ekspansji ekonomicznej, a powtarzam, tym się przede wszystkim zajmowaliśmy i o tym przede wszystkim mówię, jest raczej znikoma. Poza tym niedoszacowano koszty utrzymania tego całego przedsięwzięcia, nie uwzględniono kosztów budowy, rozbudowy i utrzymania infra i suprastruktury portowej, pogłębiania rzeki Elbląg, pogłębianie toru wodnego, tak to przewidziano, wywożenie refulatu, lodołamanie, ubezpieczenie tego całego przedsięwzięcia. Także więc koszty utrzymania tego toru wodnego są mocno niedoszacowane. W związku z tym, wykonując swoją ustawową kompetencję, bo zostaliśmy poproszeni w trybie ustawowym, specustawy o przekopie, do wyrażenia swojej opinii, wyraziliśmy naszą negatywną opinię, biorąc pod uwagę przede wszystkim parametry ekonomiczne i gospodarcze tego przekopu, w ogóle abstrahując od politycznych, a tutaj się dowiadujemy od wiceministra Witkowskiego, że jesteśmy tajnymi współpracownikami Kremla. Albo jakoś tak, może tutaj zbyt daleko się nie posunąłem, ale że służymy opcji kremlowskiej. O, chyba tak to było.
No właśnie, miał być pozew, ale jeszcze chyba nie ma, tak więc... Czy jest, panie marszałku, właśnie, bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, ale autorytatywnie nie możemy tego stwierdzić.
Wydaje mnie się, że jest. Nie było mnie wtedy na zarządzie, ale wydaje mi się, że jest. Proszę jednak to przyjąć w trybie koniunktywum warunkowym.
W trybie wyborczym procesu nie będzie.
Wolę być jednak precyzyjny, a jak nie mogę być precyzyjny, to wolę być ostrożny.
Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Dziękuję uprzejmie.
Gość dnia, Radia Gdańsk.